Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
60% Polaków ściąga nielegalne treści z internetu. Kto odpowiada za pobieranie nielegalnych treści, jeśli z jednej sieci korzysta kilku członków rodziny? Kingę Konieczną, asystentkę w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego, zapytaliśmy, czy przykładowo dziadek może odpowiadać za nielegalne treści, które ściąga jego wnuczek.
Czy dziadek, który jest posiadaczem łącza internetowego, może odpowiadać za to, że jego wnuczek nielegalnie ściąga muzykę bądź filmy z internetu?
Odpowiadając w taki najprostszy sposób, jak najbardziej może odpowiadać. Właśnie tej kwestii poświęcone było październikowe orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozstrzygnął, że posiadacz łącza internetowego może odpowiadać za naruszenie cudzych praw autorskich także wtedy, gdy z jego łącza korzystają inne osoby z jego rodziny. To było orzeczenie, które dotyczyło sprawy rozstrzyganej przez sąd w Monachium, w której użytkownik internetu został pozwany za nielegalne udostępnienie audiobooka i próbował zwolnić się od odpowiedzialności, tłumacząc, że z tego samego łącza internetowego korzystali także jego rodzice. Co ciekawe, taka argumentacja została zaakceptowana przez sąd pierwszej instancji, który przyznał, że ze względu na gwarantowane zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie niemieckim prawo do ochrony życia rodzinnego, nie może domagać się szczegółowych danych co do tego, kiedy i w jakim charakterze rodzina korzystała z łącza. W związku z tym wyłączył odpowiedzialność posiadacza łącza internetowego za naruszenia dokonane przez członków jego rodziny. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że takie rozstrzygnięcie nie jest zgodne z unijnym prawem o ochronie praw autorskich. Trybunał zwrócił tutaj uwagę, że należałoby zachować pewien balans pomiędzy skuteczną ochroną praw autorskich twórców, a prawem każdego z użytkowników internetu do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W rozstrzygnięciu sądu niemieckiego takiej równowagi ewidentnie zabrakło, bo zdecydowanie sąd niemiecki rozstrzygnął na rzecz ochrony życia rodzinnego, a przez to zupełnie pozbawił skutecznej ochrony prawnej wydawcę książki, który miał do niej prawa autorskie. Trybunał w tym orzeczeniu wskazał nam też, że wprawdzie są pewne granice ingerowania w życie rodzinne, ale też powinny być zapewnione skuteczne procedury, które pozwolą na dojście do tego, kto faktycznie udostępnił plik w internecie i kto może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.
Czy możemy powiedzieć, że to orzeczenie, które zostało wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest swoistym przełomem w orzecznictwie?
Myślę, że jak najbardziej. Uważam też, że to orzeczenie może być ważne dla wielu z nas, jako że z internetów w obecnych czasach korzysta zdecydowana większość społeczeństwa. Również bardzo często zdarza się, że w domu z tego samego komputera korzysta rodzeństwo, czy też tak jak to miało miejsce w omawianym orzeczeniu, rodzice i dzieci. W dobie powszechnego dzielenia się informacjami, chociażby na portalach społecznościowych, zachodzi nam spore ryzyko, że udostępnione przez nas materiały mogą oznaczać świadome albo nieświadome naruszenie cudzego prawa autorskiego. W przywołanym wyroku unijny Trybunał wyraźnie tutaj położył nacisk na ochronę praw autorskich, wskazując, że prawo do ochrony życia rodzinnego nie może być podstawą do zwalniania się od odpowiedzialności za naruszanie praw twórców. To jest orzeczenie zgodne z założeniami unijnych dyrektyw dotyczących ochrony praw autorskich i egzekwowania praw własności intelektualnej, w której podkreślono, że priorytetem powinien być przede wszystkim bardzo wysoki poziom ochrony praw autorskich na obszarze całej Unii Europejskiej.
O tym, jak ściągać legalnie, jak nie narazić się na przykład na naruszenie prawa, dzisiaj w audycji Twoje prawo w odniesieniu do ściągania treści z internetu.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
Ściąganie filmów z internetu jest nielegalne, ponieważ autorom piosenek lub filmów przysługują do nich prawa autorskie majątkowe. I o te prawa dopytywała Dominika Raszkiewicz.
Dosyć sporo zagadnień związanych z autorskimi prawami majątkowymi. I tak właściwie czym są te autorskie prawa majątkowe i o czym może decydować twórca?
Twórca, czyli autor utworu, ma prawo do decydowania, kto z jego utworu będzie korzystał i ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu utworu przez nieuprawnione osoby. Możemy to porównać do sytuacji, w której właściciel rzeczy może decydować o jej udostępnieniu czy też o sprzedaży innym osobom i może też decydować o przeniesieniu swojego prawa do utworu na inne podmioty. Powszechnie dokonują tego autorzy książek, obrazów czy też fotografii, którzy za odpowiednim wynagrodzeniem przenoszą prawa autorskie majątkowe na wydawnictwa. Istotne jest to, że tylko podmioty, którym takie prawa autorskie przysługują, czyli twórca albo ten, kto nabył je od takiego twórcy, mogą decydować o sposobie korzystania z utworu. Warto też pamiętać, że majątkowe prawa autorskie podlegają ochronie niejako automatycznie, czyli niezależnie od tego, czy zostały w jakiś sposób zastrzeżone. Na przykład poprzez notę copyrightową, czyli takie C w kółeczku, ona ma znaczenie bardziej w sferze psychologicznej niż w sferze prawnej. A więc nieumieszczenie takiej noty copyrightowej na utworze nie ma wpływu na przysługujący zakres ochrony. Taka nota ma charakter wyłącznie deklaratoryjny.
Jak długo w Polsce trwają te autorskie prawa majątkowe? Jaki to jest zakres czasu?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że autorskie prawa majątkowe nie przysługują nam w nieskończoność. Można powoływać się na nie tylko za życia autora i 70 lat po jego śmierci, a ten czas nie może być w żaden sposób przedłużony. Po 70 latach wszystkie stworzone utwory trafiają do tak zwanej domeny publicznej. Takie rozwiązanie jest powszechnie przyjęte w wielu państwach na świecie i ma na celu otwieranie powszechnego dostępu do wiedzy i kultury. W domenie publicznej obecnie znajdują się więc na przykład dzieła Adama Mickiewicza czy muzyka Fryderyka Chopina. Przykładowo 1 stycznia 2017 roku do domeny publicznej weszła twórczość malarza Józefa Mehofera, a przykładowo jeżeli Wisława Szymborska zmarła w 2012 roku, to jej twórczość wejdzie do domeny publicznej w 2082 roku, jeżeli oczywiście do tego czasu nie zmienią się przepisy prawne.
Pojawia się też sformułowanie korzystania z utworu. Czym właściwie w rozumieniu prawa autorskiego jest to właśnie korzystanie z utworu?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ze względu na to, że w prawie autorskim pojęcie korzystania z utworu jest rozumiane w szczególny sposób. To pojęcie obejmuje wszystkie sposoby kopiowania utworu lub jego rozpowszechniania, natomiast nie dotyczy na przykład czytania książki czy też odtwarzania muzyki we własnym zakresie. Tak więc w świetle polskiego prawa korzystanie z utworu rozumieć będziemy jako na przykład tworzenie kopii utworu, czy też udostępnianie ich dla większej liczby odbiorców, także w formie elektronicznej, a więc w internecie. Dla przykładu możemy stwierdzić, że korzystamy z utworu wtedy, gdy organizujemy publiczny pokaz filmu, a nie na przykład gdy tylko oglądamy go w kinie, czy też gdy odtwarzamy muzykę w swoim własnym lokalu, a nie tylko gdy jej słuchamy na słuchawkach.
Twoje prawo. W Radiu Gdańsk.
A jeśli już słuchamy piosenek i oglądamy filmy dostępne w sieci, to w jaki sposób robić to legalnie? Czy jesteśmy ograniczeni jakimiś limitami, które narzuca twórca? Wyjaśnia Kinga Konieczna z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Właściwie to w jakim zakresie w internecie możemy skorzystać z cudzego utworu?
To jest interesująca kwestia ze względu na to, że w obecnych czasach niemal każdy z nas korzysta w jakiś sposób z zasobów internetu i często zdarza nam się zapominać o tym, że spora część plików jest chroniona prawami autorskimi, które dają twórcy bardzo szerokie uprawnienia. Dużym ułatwieniem dla użytkowników internetu jest przewidziana w polskim prawie autorskim instytucja dozwolonego użytku osobistego, która pozwala nam na korzystanie z utworu w gronie osób najbliższych, które pozostają w związku osobistym. Żeby skutecznie można było się powoływać na taki dozwolony użytek osobisty, muszą być spełnione takie dwa zasadnicze kryteria. Po pierwsze, chodzi tutaj o utwory już publicznie udostępnione przez osobę, która ma do tego prawo, czyli na przykład książka czy też film muszą już być po oficjalnej premierze. Drugie z tych kryteriów dotyczy kręgu osób uprawnionych do korzystania. W Polsce dotychczasowa linia orzecznicza zakłada, że zakres takich osób należy ujmować dosyć rygorystycznie. Chodzi tutaj więc o osoby, z którymi pozostajemy w stałym kontakcie, raczej o rodzinę i o przyjaciół niż o znajomych. W szczególności za najbliższe osoby nie można uznać w świetle tego na przykład wszystkich znajomych, jakich mamy na portalu społecznościowym. Dlatego też udostępnienie cudzego utworu na Facebooku wobec szerokiego kręgu odbiorców bez zgody autora może być uznane za naruszenie praw autorskich. Tym bardziej za takie naruszenie może zostać uznane zamieszczenie pliku na ogólnodostępnej stronie internetowej, z której do pamięci swojego komputera może go pobrać nieograniczona liczba osób. Natomiast bez problemu w ramach dozwolonego użytku osobistego możemy przesłać plik bezpośrednio jednej osobie, na przykład za pośrednictwem maila, oczywiście jeżeli ta osoba należy do kręgu osób najbliższych.
W internecie dostępne są także odpłatne materiały. Czy pobieranie z internetu takich plików za odpłatnością świadczy o tym, że plik jest legalny? Niekoniecznie, mówi ekspert Kinga Konieczna, dlatego wykupując takie pliki trzeba bardzo uważać.
Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od legalności źródła, z jakiego pochodzi dany materiał. Z całą pewnością takie pobieranie jest legalne, jeżeli na przykład dany film został umieszczony na platformie internetowej za zgodą autora, czy też wydawcy, czy dystrybutora, którzy mają do niego pełne prawo. Natomiast warto zwrócić uwagę, że odpłatność usługi w żadnym przypadku nie gwarantuje nam, że dany utwór znalazł się w internecie legalnie. Wręcz przeciwnie, w większości przypadków takie pliki trafiają do internetu bez wiedzy i zgody ich twórców. Wobec tego odpłatność usługi wcale nie gwarantuje nam legalności pobrania takiego pliku.
Czyli musimy bardzo uważać na to, w jaki sposób dany utwór znalazł się w internecie. No i konsekwencje niestety, poważne konsekwencje pobierania nielegalnego plików. Jakie są to konsekwencje?
W praktyce to zagadnienie jest bardzo skomplikowane. Dużo zależy tutaj przede wszystkim od kontekstu, w jakim następuje pobieranie plików. Samo pobranie podlega wyłącznie odpowiedzialności cywilnoprawnej, natomiast już pobieranie i rozpowszechnianie takich materiałów podlega dużo surowszej ochronie cywilnoprawnej i karnoprawnej. Jeśli chodzi o praktykę, to istnieje potrzeba zapewnienia też pewnego kompromisu, pewnej równowagi pomiędzy interesami artystów, dla których nielegalne pobieranie ich dzieł jest niewątpliwie szkodliwe, a interesem użytkowników, którzy w niektórych przypadkach mogą nie mieć świadomości, że dany plik znalazł w internecie nielegalnie, tak więc nie byłoby też słuszne, żeby ich jakoś szczególnie surowo za to karano. Z reguły takie pojedyncze pobrania na własny użytek nie wiążą się z konsekwencjami prawnymi, także ze względów funkcjonalnych, bo dla wydawców czy autorów trudne i pewnie też nieopłacalne byłoby ściganie każdego indywidualnego użytkownika, który ściągnął daną piosenkę z internetu. Natomiast dużo poważniej sytuacja przedstawia się, na przykład gdy filmy są ściągane czy nawet oglądane często i ze świadomością danej osoby, że narusza prawa autorskie. Wówczas można powiedzieć, że szkodzimy twórcom, pozbawiając ich po prostu dochodów z ich dzieł. Szczególnie narażone na odpowiedzialność prawną są sytuacje, gdy z pobranych utworów czerpiemy jeszcze dodatkowe korzyści finansowe, na przykład nielegalnie sprzedajemy kopię danego filmu czy książki, bo za uczynienie sobie z piractwa źródła dochodu możemy ponieść poważne sankcje karne. Tak więc całokształt odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich ma charakter bardzo surowy i obejmuje nie tylko ochronę cywilnoprawną, ale i karnoprawną.
Twoje prawo w Radiu Gdańsk.